Dziękuję bratu, że przypomniał nam, że jest koniec roku. Jakoś to mi umknęło, nie przywiązywałem do tego wagi. Faktycznie zmienia się kalendarz, nasza ilość dni na tym świecie. Ale ja skupiłem się zupełnie na czymś innym. Nad tematem, który bezpośrednio, jak i zresztą cała Biblia, wszystkie pisma mówią o Jezusie Chrystusie. Skupiłem się na naszym Zbawicielu. I mam takie dwa pytania. Czy Jezus był w pełni człowiekiem i czy był w pełni Bogiem?
To mam nad nie odpowiadać?
Ja odpowiem w dalszym czasie. Niestety autorytet Jezusa jest podważany. Mam nadzieję, że my tutaj właśnie zgromadzeni na tym miejscu znamy mimo wszystko doskonale odpowiedź na te dwa pytania. I każdy ugruntowany chrześcijanin nie ma z tym problemu. Na przestrzeni wieku, aż po dzień dzisiejszy, powstały różne nauki i nurty, które zniekształcają lub całkowicie wypaczają to, kim jest osoba Jezusa. Zarówno jeśli chodzi o okres czasu, kiedy jako człowiek pełnił swą misję na ziemi, czyli od urodzenia w Betlejem aż po śmierć na krzyżu Golgoty, ale również po swoim zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu. Takich głównych zwodniczych nurtów jest sześć. Już zaczęły pojawiać się bardzo wcześnie, bo w pierwszym wieku. Krótko mówiąc, to jest tak. Jedna z tych nauk negują Jezusa jako prawdziwego człowieka, inne jako prawdziwego Boga. Jeszcze inne głoszą, że nie był ani w pełni człowiekiem, ani nie jest w pełni Bogiem. Mam nadzieję, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, należymy do tak zwanego nurtu ortodoksyjnego, czyli właściwego. Choć ja uważam, że powinien on nazywać się biblijnym, który twierdzi, że Jezus Chrystus i jego natura ludzka to prawdziwy, aczkolwiek doskonały człowiek, a jego boska natura to prawdziwy Bóg. List do Galacjan 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej, do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćby nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Paweł przemawia do tych, którzy już poznali Ewangelię. Dalej mówi nawet, czyli apostołowie lub anioł z nieba, gdyby przyszedł i mówił coś niezgodnego z pierwszą prawdziwą Chrystusową Ewangelią, jest kłamcą. Te przeczytane wersety to odpowiedź i ostrzeżenie dla tych, co przekręcają, zniekształcają Słowo Boże. Dwa razy napisane jest, niech będzie przeklęty, ten, co głosi odmienną Ewangelię. Ja nie chcę się spierać z tym, co jest napisane w Biblii. Moje poznanie jest ograniczone, ale te słowa doskonale rozumiem. Niech będzie przeklęty zwodziciel, fałszerz Bożego Słowa. I niestety bardzo może nas dziwić to, że ludzie powołujący się na Pismo, twierdzący, że je znają i interpretują je według własnej woli, a nawet dodają jakieś nowe teorie lub unieważniają to, co już jest napisane. Pomijają i nie zauważają albo ignorują takie właśnie wersety jak ten z listu do Galacjan lub choćby ten, który już dzisiaj był przetoczony przez brata Stanisława z Księgi Objawienia. 22 rozdziału, wersety 18 i 19. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisany w tej księdze. Teraz przypomnijmy sobie główne powody, dla których Jezus Chrystus przyszedł w ciele człowieka na świat. Po pierwsze, to Jezus objawia nam Boga Ojca. Jan 1,18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 6-9. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali, i Ojca mego byście poznali, odkąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Jezus przyszedł najpierw do Izraela jako zapowiedziany Mesjasz. Jaki był tego efekt? Wiemy. Zapisane jest, że swoi Go nie przyjęli. Oczywiście nie wszyscy Żydzi odrzucili Jezusa, ale mam tu na myśli obowiązujący tam system religijny i naród jako całość. A my pamiętajmy, że zbawienie pochodzi od Żydów. Jezus, Mesjasz, Chrystus objawia Boga Ojca. I o ile Żydzi mówią, że znają Boga, bo pokazał On już swoją moc i wolę wobec ich narodu, i twierdzą też, że znają oni Pisma i Zakon oraz proroków, to jednak mimo tego, co widzieli, wypełniających się proroctw dotyczących Mesjasza, na ich oczach nie uznają Go. Również my, poganie, otrzymaliśmy jedną i niepowtarzalną szansę na to, aby w osobie Jezusa poznać Boga Ojca, dostąpić odkupienia, bo wolą Jezusa jest, aby wszyscy ludzie mogli zostać zbawieni. Drugim powodem jest to, Jezus daje przykład doskonałego życia jako człowiek. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, wersety 21-23. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Pierwszy list Jana 2,6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Jezus w czasie, nazwijmy to, ziemskiej wędrówki pokazał praktycznie, jak należy postępować. Widzimy Go w różnych sytuacjach i mamy wzór do naśladowania. Nie teorie, zalecenia lub, jak kto woli, zakon. Choć Bóg ma do tego pełne prawo, aby od nas wymagać i żądać tego, co by nam nakazał. Bo Jego słowo jest prawem. A jednak Chrystus Zbawiciel konfrontuje się z życiem codziennym. Doświadcza wszystkiego. Radości i smutku. Wiwatów na swoją cześć, jak i wyzwisk, złorzeczenia, gościny, prześladowania, dziękczynienia, ale i cierpienia aż po śmierć, ze wszystkim tym jednak przychodził do Ojca. Trzecim powodem wcielenia jest potrzeba ofiary wystarczającej, która raz na zawsze wysłuży odkupienia. Teraz tylko powiem, że Boga nie można zabić, a człowieka tak. I rozwinie to w dalszej części. Czwartym powodem przyjścia w ciele jest zmartwychwstanie. Następnie objawienie się uczniom i nie tylko im oraz wstąpienie do nieba. Kolejnymi powodami narodzin jako człowiek to wypełnienie proroctw, pokonanie planu szatana. To tylko kilka spośród powodów przyjścia Syna Bożego. Przejdźmy teraz do tematu Jezus człowiek. Już zapowiedź przyjścia Mesjasza, którą mamy podaną w księdze proroka Izajasza, oto panna pocznie i porodzi syna. Zauważmy, że powiedziane jest zwyczajnie, porodzi. Jak i w innym miejscu księgi Izajasza, 9 rozdziale, napisane jest: albowiem dziecię narodziło się nam. Z tych dwóch fragmentów wyraźnie wynika, że dziecko urodzi się w sposób naturalny, ale ono samo będzie niezwykłe. Ewangelie też to potwierdzają, że Maria powiła syna lub urodziła. czyli wynika z tego, że sam akt narodzin przebiegał jak najbardziej normalnie, jak przy innych porodach. Oczywiście okoliczności i osoba, która przyszła na świat, są wyjątkowe. Jest jeszcze inny powód na to, że był to naturalny poród prawdziwego noworodka. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, to zgodnie z zakonem 8 dnia chłopiec zostaje obrzezany. Ale zobaczmy dalej, co jest napisane, a dotyczy Marii. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 22. A gdy minęły dni oczyszczenia ich, według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Minęły dni oczyszczenia. Co to oznacza w praktyce? W 3 księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale stoi tak. Kobieta, która urodzi syna, będzie nieczysta przez 7 dni. 8 dzień nastąpi obrzezanie syna, a potem jeszcze 33 dni z powodu oczyszczenia krwi i nie wolno jej wchodzić do świątyni pańskiej, aż skończą się te dni oczyszczenia. Nie ma słowa wspomnianego, które wskazuje na to, że jakieś były to cudowne narodziny, pozanaturalne. Wręcz przeciwnie, Maria urodziła, powiła, musiała przejść dni oczyszczenia. Chłopczyk został obrzezany. Gdyby było inaczej, nie mielibyśmy, mielibyśmy to dokładnie opisane. Gdyby Maria nie przeszła naturalnego porodu, to po co miałaby się oczyszczać i przestrzegać tego czasu? Jeśli tu doszłoby do jakiegoś ponadnaturalnego porodu, to Maria z Józefem by o tym powiedzieli. Jak można obrzezać niematerialne, nieprawdziwe dziecko? Jeśli czytamy o tym wydarzeniu i tak mamy przedstawione w Ewangelii, to taki opis jest dla nas ostateczny. A tak się ma sprawa z poczęciem. Kiedy anioł przychodzi do Marii i oznajmia jej, że pocznie w łonie i urodzi syna, Maria jest przerażona. Zjawia się anioł, pozdrawia ją, mówi do niej, że znalazła upodobanie u Pana, że jest błogosławiona pośród kobiet, a potem mówi, nie bój się. A następnie odwieszcza Marii to, co ma się wydarzyć. A ona? Ona już jest przeznaczona Józefowi. A tu ma być w ciąży. Rodzić. Nie zna męża. Ten ostatni zwrot, że nie widziała jeszcze męża, oznacza, że po prostu jest dziewicą, że nie zna męża, mężczyzny. A więc zadaję sobie pewnie pytanie, jak to ma się stać, że będzie brzemienna. Ale anioł zapowiada, nie będzie tu udziału człowieka, żadnego mężczyzny. Na tę kobietę, która znalazła łaskę u Boga, stąpi Duch Święty. Ewangelia Mateusza 1, werset 35. I odpowiadając za nią, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ten, który przyjdzie na świat, będzie święty i będzie Synem Bożym. Galacjan 4, werset 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, i podlegał zakonowi. Ten werset wskazuje, że narodził się z niewiasty panny dziewicy, że zesłał go Bóg. Sam ten fakt już świadczy o niezwykłości, niepowtarzalności tego wydarzenia, choć na samym początku wiedziała o tym Maria, a następnie Józef. To wydarzenie też przepowiedzieli prorocy, łącznie z miejscem, gdzie to ma się wydarzyć. Jezus jest Synem Bożym, jako człowiek jest bez winy i grzechu. Gdyby, powiedzmy, teoretycznie został poczęty z człowieka, od razu ciążyłby na nim grzech pierworodny i nie mógłby wypełnić tego, co na nim spoczywało. Bez wcielenia i przyjścia w ciele człowieka Jezusa zbawienie nie byłoby możliwe. Teraz oczywiście opieram się na tym, co się dokonało, jest zapisane w Biblii i nie próbuję wymyślać innych teorii tego typu, co by było, gdyby Syn Boży nie został człowiekiem. Jezus sam o sobie mówi, że jest człowiekiem. Jednym z takich miejsc jest rozmowa Chrystusa z Żydami, kiedy Jezus mówi do nich, że jeżeli poznają prawdę, która jest w nim, to ona ich wyswobodzi. Ewangelia Jana 8:40. Jezus mówi: lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Mnie, człowieka, chcecie zabić. Potwierdzenie z ust Jezusa. Teraz pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Jako człowiek Jezus był dotykany przez takie rzeczy, jak każdy z nas. Na przykład był głodny. Niekiedy jednak skala tych doznań, na przykład głodu, była dużo większa niż nasza. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza, rozdział 4, werset 2. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. To jest przykład, który miał miejsce, kiedy Jezus pościł na pustyni, a szatan chciał wykorzystać typowo ludzkie słabości, głód, chęć władzy, a także to, czy Jezus będzie chciał sprawdzić, czy ma ochronę Boga. Wiemy, jak skończyła się ta podjęta przez szatana próba. Idź precz, szatanie. Mateusza 4:10. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i Jemu służyć będziesz. Jezus spożywał też posiłki, co zresztą mu wypomniano, że robił to w towarzystwie grzeszników i celników. Bywał też zmęczony. Ewangelia Jana 6:4. A była tam studnia Jakubowa, więc Jezus zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około godziny 6. Tam też poprosił Samarytankę o wody, choć główną sprawą było zwiastowanie jej zbawienia. A prośba o wodę była powodem do rozmowy. Jezus potrzebował też snu, o czym możemy przekonać się. O tym właśnie mówi to, jak płynął z uczniami na łodzi. On spał w czasie burzy. Obudził się, uciszył. Poszedł spać dalej. Albo gdy mówi szerzej o tym, że tak naprawdę nie ma się gdzie podziać, schronić. Mowa tu o odtrąceniu przez świat. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Jezus jako człowiek okazywał miłość i współczucie. Płakał, cieszył się, ale także niepokoił się i trwożył. Okazywał te cechy, jakie my, ludzie, posiadamy. I są one naszym udziałem. Przejdźmy teraz do samej ofiary, jaka wypełniła się na osobie Jezusa. Ofiara składana za grzech lub ofiara przebłagalna to było zwierzę. Cielec lub baranek, jak napisane jest w 5 Księdze Mojżeszowej, werset 17. Będzie to bez skazy, nienaganna ofiara. Nie będziesz ofiarowywał Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na której jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nieskazitelna ofiara dla Boga ze zwierzęcia, którą swoją śmiercią płaciła za grzech, chodzi tu o przelaną krew, ale jak wiemy, była to tylko jednorazowa ofiara, która działała już na popełniony czyn. Bóg Ojciec uczynił ze swojego Syna jedyną, pełną, wystarczającą ofiarę, która jest ważna przez cały czas, od kiedy została złożona, aż do przyjścia Pana i sądu. Tylko Jezus mógł spełnić wszystkie wymagania tak wielkiej, niepowtarzalnej ofiary. Po pierwsze, to poświęcenie Syna Bożego, jak i Jego Ojca. Po drugie, Jezus jest doskonały i to na Nim wszystko się wypełniło. Po trzecie, żeby ponieść śmierć, musiał stać się człowiekiem, śmiertelnikiem, ponieważ Boga nie można zabić. Kolejna sprawa to taka, że Jezus przyjął na siebie grzech całego świata. A nic nieczyste nie ma społeczności z Bogiem. Jako człowiek mógł to zrobić. Jeszcze jeden powód na to, że Jezus był człowiekiem. Ciało Jezusa. Mam na myśli już kiedy skonał i zostało one przebite włócznią. On był umarły, a z rany wypłynęły płyny. Następnie złożone zostało to ciało w grobie i zasunięte kamieniem. Tak, Jezus, który urodził się z kobiety i umarł na krzyżu, gdzie konając powiedział do Ojca, polecam ducha mego, bo w człowieka Bóg tknął ducha życia, który po śmierci wraca do Boga właśnie. Jezus był człowiekiem żyjącym, oddychającym, jedzącym, mającym uczucia, a przede wszystkim był posłuszny i wypełniał on wolę Boga Ojca. Kolejny aspekt. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to już na jej samym początku wierzący ludzie nie mają wątpliwości, że te wersety mówią o Jezusie. Słowo przybywające u Boga. Słowo, które jest Bogiem. Słowo, przez które wszystko powstało. To znaczy, że nie ma takiej rzeczy, rośliny, zwierzęcia czy człowieka, której by nie stworzyło to Słowo. A w nim było życie. Słowo, które się stało ciałem, to Jezus Chrystus, obdarzony chwałą, jaką może mieć tylko umiłowany Syn Boży. Teraz podam kilka przykładów tego, co czynił Jezus, a mógł to zrobić tylko Bóg. Przytoczę teraz rozmowę Jezusa z Żydami. Następną rozmowę. Powiedział tak. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego Żydzi jeszcze bardziej starali się go zabić. Argumentowali to w taki sposób. Boga nazywa własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. W kolejnej części tego rozdziału Jezus wskazuje na zależności między Nim a Ojcem. Na przykład, że Jezus czyni to, co czyni Ojciec. Jak Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał też żywot Synowi, aby miał go w sobie. Jeśli ktoś nie oddaje czci Synowi, ten przez to nie oddaje czci Ojcu. Bóg dał Jezusowi prawo sądu. Jeśli te cechy, jakie są udziałem tylko Boga, odnoszą się do Jezusa, to On jest Bogiem. Ale to nie wszystkie. Jan 5, werset 21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Mowa tu o wskrzeszeniach, gdzie ludzie powracają do życia fizycznego, jak i o nowonarodzeniu w Panu. I dokonuje tego Bóg Ojciec, jak i Jezus. Jezus może przebaczać grzechy. Czytamy o tym między innymi w Ewangelii Marka, gdzie Jezus mówi do sparaliżowanego, odpuszczone są jego grzechy, ale niektórzy z zebranych tam oburzyli się tym, co powiedział Jezus. On bluźni, tylko Bóg może odpuścić grzechy. A zgromadzeni tam uczeni w piśmie na pewno znali werset Izajasza, 43 rozdziału, 25, gdzie Bóg przemawia tak. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Bóg. A Jezus w odpowiedzi na ich myśli, tych Żydów, które znał, stanowczo stwierdził, że On ma moc odpuszczać grzechy. I to pokazał. Ale przeczytajmy, jak to było w Ewangelii Marka. 2:7-11. Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im. Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Ten fragment wskazuje, że Jezus również znał myśli ludzkie. W innych miejscach Biblii czytam, że znał również zamiary. Na jeszcze innym miejscu napisane jest, że znał przeszłość poszczególnych osób, a przede wszystkim znał ludzkie serca. To znaczy wiedział, kim tak naprawdę jest każdy z nas. Tak może działać tylko Bóg. Człowiek zgaduje, kiedy przepowiada myśli innych, analizuje umysł, zachowanie innego człowieka i na tej podstawie dopiero wypowiada się na przykład o stanie emocjonalnym, uczuciowym innych ludzi. Szatan też nas nie zna tak jak Bóg. Zły wykorzystuje ludzkie wątpliwości, słabości, pożądliwości. To przez grzech i odstępstwo powoduje, że to ludzie zatwardzają swoje serca. Teraz przytoczę wypowiedź jednego z apostołów, który nie był obecny, kiedy to Jezus po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów i stanął pośrodku nich. Choć drzwi do tego pomieszczenia były zamknięte, bo uczniowie obawiali się wtedy Żydów. Ale kiedy ten nieobecny uczeń powrócił i inni uczniowie opowiedzieli mu, co zaszło, że widzieli Pana, że zmartwychwstał, to Tomasz, bo tak miał na imię, powiedział, że nie wierzy w to, co się wydarzyło. Przekonać go może tylko, kiedy sam swoimi rękoma sprawdzi rany w ciele Pana, miejsce po gwoździach i to na boku od włóczni. I po 8 dniach, kiedy znowu uczniowie byli w zamkniętym domu, przyszedł Jezus, tak jak przedtem. Tym razem był z nimi Tomasz. Kiedy Zbawiciel powitał ich, od razu bezpośrednio zwrócił się do Tomasza, żeby ten obejrzał jego rany, włożył w nie palec, a nawet rękę w bok, dzięki temu niech uwierzy. Ale niech nie będzie bez wiary. Nie wyobrażam sobie, jak czuł się wtedy Tomasz, że wątpił. Wypełniało się dokładnie to, co przepowiedział im Jezus, że musi umrzeć, że zostanie zbudzony z umarłych. Teraz jest pośród nich żyjący. To dowód jego boskości. Na pewno wiele myśli przebiegało Tomaszowi przez głowę. I co ten Tomasz wtedy zrobił? Jan 2, 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł: Pan mój i Bóg mój. To jest jedyna, słuszna i kompletna odpowiedź, jaką mógł powiedzieć wtedy Tomasz. I potwierdzenie tego, w kogo nowonarodzony człowiek wierzy, choć nie widział. Wierzy, że Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Bogiem. Jest jeszcze wiele miejsc w Biblii, gdzie czytamy o tym, jak Jezus, że Jezus jest Bogiem. Choćby kiedy wypowiada słowa ja jestem lub jam jest. Nie poruszaliśmy tego, co jest zapisane o Jezusie Chrystusie w objawieniu Jana, ale nie analizowaliśmy też dokładnie, kiedy mowa jest o jego nierozerwalności z Bogiem Ojcem. Kiedy zapewnia ludzi, że jeśli uwierzą w to, co głosi, będą mieli życie wieczne. Ale my wiemy, że jest naszym Panem, Zbawicielem, Synem Boga, Bogiem zmartwychwstałym. Na zakończenie przytoczę jeszcze jedną wypowiedź Jezusa, która zapisana jest w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, w 30 wersecie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeśli to nie byłaby prawda, nie wypełniłoby się Słowo Boże na Jezusie. Nie powstałby z martwych, nie bylibyśmy zbawieni. Jezus nie odszedłby do Boga w niebie, nie siedziałby teraz po prawicy Jego. A teraz przed naszą modlitwą przeczytam jeszcze wersety właśnie z tego 10 rozdziału Ewangelii Jana. Od 27 wersetu. Abyśmy w ten sposób utrwalili sobie obietnicę Chrystusa, słowa naszego Pana i Zbawiciela, słowa, które są zapewnieniem dzieła Bożego, którego łaska spłynęła na nas. Jan 10, wersety od 27 do 30. Jezus powiedział: Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Amen. Powstańmy do modlitwy.